Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jestem tylko ja z tradycyjnej ekipy Szkoda czasu na złe seriale. Zuza Piechowicz odpoczywa na urlopie, ale wraca za tydzień. Ale nie jestem tak całkowicie osamotniona, bo mam gościnę, a jest nią dr Karolina Wierel z Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami z Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Będziemy rozmawiać o postapokalipsie w popkulturze i szczerze mówiąc, to jeszcze rok temu myślałam, że te złote czasy opowiadania o apokalipsie i o tym, co po niej w popkulturze, już minęły, że już jesteśmy znużeni i ilością, i też kiepską jakością filmów i seriali, które właśnie powstawały. Te niezliczone serie o zombie, kolejne i kolejne opowieści o życiu po zagładzie, no które siłą rzeczy były do siebie podobne. Ale przyszedł rok 2023 i wystartował serial, który ma fabułę opartą o grę. Chodzi mi oczywiście o The Last of Us. I to sprawiło, że na nowo uwierzyłam w science fiction i post-apo i na nowo polubiłam ten właśnie gatunek. I dzisiaj właśnie spotkałyśmy się z dr Wierel, żeby porozmawiać o kolejnym świetnym serialu z gatunku postapokalipsy, no i też go osadzić w jakimś szerszym kontekście. Dzisiaj o serialu Silo. Do obejrzenia jest on na Apple TV+. No i Silos to jest opowieść, która jest zaadoptowana. To często też z serialami czy z filmami postapokaliptycznymi bywa. Scenariusz oparty jest na serii literackiej Hugh Howeya, właśnie o tym samym tytule. No i w skrócie wyjściowy punkt fabuły wygląda tak, że jest katastrofa, do końca nie wiemy jaka, ziemia jest zniszczona. No i mamy 10 tysięcy osób, które mieszka w tym tytułowym silosie, takim samowystarczalnym, podziemnym mieście państwie, które liczy ponad 140 pięter. Nie wiadomo, co się wydarzyło przed silosem, co sprawiło, że ludzie musieli się do silosu przenieść. Wszystkich po prostu mieszkańców uczy się i mówi im, że ten świat na zewnątrz silosu jest toksyczny, że jest śmiercionośny, a najważniejszą zasadą funkcjonowania silosu jest to, że jeśli ktoś chce wyjść na zewnątrz, to musi zostać tam wysłany, musi po prostu tam wyjść, jeśli tylko wypowie te słowa, że chce wyjść na zewnątrz i jeszcze do tego zostaje poproszony o wyczyszczenie takich czujników na zewnątrz szmatką. No i właśnie ci wysłani na zewnątrz, ci, którzy chcą wychodzić, najpierw czyszczą te czujniki, a potem w ciągu kilku minut dosłownie umierają i udowadniają tym samym mieszkańcom silosu, że na zewnątrz no po prostu nie ma życia i nie nadaje się to miejsce do zamieszkania i do powrotu. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale ja tylko naprawdę narysowałam jeden mały punkt wyjścia, z którego startuje cała nasza opowieść. No i już zdążyłam chyba wspomnieć słuchaczom, pani doktor, że mi się ten serial bardzo podobał, a jak u pani?
Na pewno nie jest to serial, który postawię w pierwszej trójce moich ulubionych, ale rzeczywiście na wyróżnienie zasługuje jego jakość. To jest coś, co go wyróżnia na tle innych seriali. Nie sama fabuła, bo fabuła jest takim zlepkiem, kontaminacją różnych klisz kulturowych, literackich, filmowych, serialowych. Różnych toposów, które się pojawiają w kulturze, chociażby owego końca, toposu końca, który tutaj jest znaczący. Ale to nie było tak, że ja obejrzałam pierwszy odcinek i czekałam, kiedy obejrzę następny i było to dla mnie takie ekscytujące. Nie, ja właśnie w pierwszym odcinku, to może takie już zboczenie zawodowe moje, ale widziałam bardzo wiele właśnie takich powtórzeń i nawiązań, czy to do Nowego Wspaniałego Światu, czy do książki My Zamiatina, zapomnianej zresztą, do roku 1984, czy też do Metra 2033 Dmitrija Głogowskiego, albo do książki, która w kulturze amerykańskiej jest kultowa, czyli Fahrenheit 451. Więc dla mnie ten pierwszy odcinek właśnie był takim poszukiwaniem, co jeszcze w tym pierwszym odcinku zostało umieszczone i jak to ze sobą będzie współgrało, tak? Ale powiem, że im dłużej oglądałam, to fabuła zaczęła mnie wciągać, tak? Bo tam są takie twisty właśnie, które sprawiają, że wydawało się tutaj, nie wiem na ile mogę zaspoilerować, że na koniec już główna bohaterka osiągnęła to, czego chciała, odkryła prawdę. No i ostatnie kadry pokazują, jak bardzo się mylił.
Tak, i nic nie jest takim, jakim się wydaje w tym serialu. Właśnie cały czas liczymy na to, że ten koniec nas jakoś zaskoczy, że coś będzie tam takiego, co nam bardzo wiele wyjaśni, co wydarzyło się w całym sezonie, a na koniec właśnie dostajemy taką odpowiedź, która też gdzieś tam się pomiędzy naszymi hipotezami mieści i zupełnie nadaje nowy sens tej opowieści i nadaje piękny próg do tego, żeby wejść w kolejny sezon tego serialu. On został zapowiedziany, no ale mamy strajk scenarzystów, to już tak na marginesie powiem, więc on pauzuje, nie kręci się dalej Silos, ale trzymamy kciuki, żeby powstał i żeby scenarzyści i aktorzy, którzy przy nim pracują, mieli godne umowy. To już tak nawiązuje do strajku scenarzystów i aktorów, który trwa w Hollywood. I pani mówi o tych postapokaliptycznych kliszach, które się gdzieś tam cały czas w tym serialu ujawniały. Ja mam wrażenie, że w ogóle post-apo to jest taki gatunek, który bazuje na kliszach, no niczym kryminał, że mamy taki schemat, który musimy odhaczyć, żeby dojść z początku do końca.
Niekoniecznie. Post-apo ewoluuje. Jak, nie wiem, przypomnimy sobie chociażby filmy z lat 80., czy to będzie Łowca Androidów, czy inne filmy właśnie, które jakby rozpoczynały ten gatunek w sensie filmowym i takim też kulturowym, popkulturowym, to one rzeczywiście były bardzo schematyczne. Ale w międzyczasie do post-apo wkroczyła ekologia, która wiele zmieniła. Na przykład Margaret Atwood i opowieść podręcznej, ale jeszcze seria Matt Adam, która jest bardzo silnie nacechowana takimi wątkami ekologicznymi. Wkracza także kwestia takiej refleksji ogólnej nad tym, co to znaczy być człowiekiem. Tak? My jesteśmy ciągle wystawiani jako człowiek w tej perspektywie świata postapokaliptycznego na dokonywanie takich fundamentalnych wyborów. Znaczy musimy przewartościować pewną hierarchię wartości, którymi się do tej pory kierowaliśmy i się zastanowić, czy to, co do tej pory zrobiliśmy, rzeczywiście było dobre, bo doszliśmy do takiego momentu, w którym ten świat się skończył i zazwyczaj w fabułach postapokaliptycznych przyczyną końca świata jest człowiek. W przypadku filmów katastroficznych to jest natura, tak, która nam udowadnia, że człowiek nie ma takiej siły i mocy, żeby nad nią zapanować. Ale w większości fabuł postapokaliptycznych przyczyną końca świata jest działanie człowieka. Nie wiemy, jak jest w Silosie. To jest jakby wielka niewiadoma, chociaż możemy się domyślać, tam są takie informacje, czasem się pojawiają, na przykład kwestia płodności, która już na samym pierwszym odcinku została wyróżniona, tak? Właśnie płodność, która podlega regulacjom. W opowieści podręcznej u Atwood mieliśmy inny problem, to znaczy problem z bezpłodnością, a w Silosie jest kwestia regulowania tego, kto może być rodzicem, a kto nie. No i to jest powrót do nowego, wspaniałego świata, czyli takie pytanie właśnie o to, czy bycie rodzicem jest przywilejem, czy też biologia nas determinuje do tego, żeby być rodzicami. To są takie pytania, może być fundamentalne, nad którymi się często nie zastanawiamy, tak? Bo jakby żyjemy tym dniem codziennym i to nas wciąga, a to są takie właśnie, myślę, że w ogóle kultura postapokaliptyczna, bo ja tu nie mówię tylko o serialach i filmach, ale ogólnie o takiej świadomości pewnego końca, jaki następuje. Jednak mam wrażenie w kulturze europejskiej, musimy przewartościować w pewien sposób myślenia o człowieku, to znaczy zastanowić się nad tym, co to znaczy być człowiekiem i czy wcale nie tak dalekiej przyszłości bycie człowiekiem nie będzie kwestią wyboru. Nie konieczności, tylko właśnie wyboru.
Mnie też zastanawia to, że w serialach czy filmach postapokaliptycznych jest zawsze ta nuta optymizmu, że ten człowiek jednak apokalipsę przetrwał i że jemu się udało i cały czas jest w centrum tych wydarzeń, ale o to zapytam panią już po skrócie informacji. Doktor Karolina Wierel z Uniwersytetu Białymstoku jest moją gościnią. Wracamy za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
To jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Anna Piekutowska, a ze mną dr Karolina Wierel z Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj Zuza Piechowicz na wakacjach, a my rozmawiamy o serialach postapokaliptycznych. Wychodzimy, naszym punktem wyjścia jest serial Silos do obejrzenia na Apple TV+. I przed skrótem informacji podzieliłam się taką refleksją o tym, że jednak no, te postapokaliptyczne filmy, czy seriale, czy w ogóle popkultura, bo też to jest literatura oczywiście, skupiają się na człowieku, tak jak pani powiedziała, i jednocześnie też czynią takie założenie, że co by się tam ze światem nie działo, to jakaś tam garstka nas przeżyje. I ona na nowo się będzie musiała układać w tym społeczeństwie. To jest dla mnie ciekawe. A z drugiej strony, jak oglądam Silos, ale też jak oglądam inne seriale postapokaliptyczne, to mam wrażenie, że one są takie dosyć konserwatywne. Bo to społeczeństwo... No mamy wielki przewrót, mamy wielkie boom, mamy jakieś przewartościowanie, a jednak te zasady, którymi ludzie żyją, są dosyć podobne do tych naszych, starych.
No tak, bo to jest cały czas przerabianie pewnych dróg, którymi podąża kultura i społeczeństwo. To znaczy, nie wiem, czy ma pani podobne wrażenie w przypadku Silosu, ale dla mnie to jest nic innego jak pokazanie, jak działa... Z jednej strony państwo totalitarne, tak, bo tak możemy nazwać ten ustrój, w którym żyją ludzie.
No tak, ale mamy taką fasadę demokracji, prawda?
No właśnie, no tak, tak. I to jest właśnie najbardziej niebezpieczne, że wszystko się tłumaczy tym, że się robi coś dla dobra ludzkości, tak? Tutaj konkretnie dla tej społeczności, że można poświęcić jednostkę dla dobra tych ponad 10 tysięcy ludzi, którzy żyją w silosie. I to jest ten, może być, główny taki problem moralny. Czy rzeczywiście życie jednostki jest mniej warte niż życie 10 tysięcy ludzi w silosie? Ja w ogóle mam taką refleksję, jeśli chodzi o postapokalipsę, że rzeczywiście zawsze jakiś człowiek przetrwa, ale w tych małych społecznościach zawsze dochodzi do rozłamu. To znaczy są ci, którzy mówią, nie możemy podążać tą samą drogą, jaką dążyliśmy ku zagładzie w rzeczywistości, bo to, co robiliśmy przed końcem, doprowadziło nas do końca. A są też tacy, którzy mówią, trzeba coś zmienić. Nie możemy powielać tej samej ścieżki. No i ta właśnie jest ten konflikt między tymi, którzy chcą odtworzyć świat sprzed apokalipsy, ponieważ uważają, że te zasady, że te takie sposoby funkcjonowania społeczeństwa kiedyś były tak samo dobre jak po końcu, przed końcem i po końcu, a jest taka grupa właśnie, która pokazuje, że trzeba coś zmienić. Dla mnie takim najbardziej dobitnym tego przykładem właśnie jest seria Glukowskiego Metro 2033, no i właśnie u Margaret Atwood w Mad Adamie, gdzie mamy te jednostki właśnie, które nie godzą się na bycie w systemie, który jest opresyjny i który sprawia, że oni muszą poddać się władzy totalitarnej i poświęcić się dla dobra ogółu. Tak? To jest taki bunt przeciwko byciu poświęconym na ołtarzu ludzkości. Z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest przejaw kultury indywidualizmu, tak? Która pokazuje kultura Zachodu, że jest jednostka jest najważniejsza i nasza droga życiowa jest najważniejsza, ale z drugiej strony potrzebna jest ewolucja wewnętrzna, znaczy zmiana sposobu myślenia o świecie. I tutaj właśnie w Silosie też jest to widoczne, że są takie jednostki, które widzą, że coś nie działa właściwie, to znaczy, że to wcale nie jest robione dla dobra wszystkich, tylko dla dobra tych, którzy rządzą, czyli jak w folwarku zwierzęcym, tak? Wszyscy są równi, ale są też równiejsi. To jest taka próba pokazania, że jeśli myślimy o przetrwaniu, bo tych końców jest wiele, chociażby pandemia nam udowodniła, że to jest jakiś koniec, tak? My teraz nawet jak rozmawiamy, jest świat przed pandemią, po pandemii. Więc mamy do czynienia już z takim namacalną datą, która nam wyznacza jakiś koniec, ale jeśli myślimy o tym, żeby przetrwać i żeby ewoluować nawet pod względem duchowym, to musimy zmienić swój sposób myślenia. Nie możemy powielać tego, co było przed katastrofą i przenosić tych samych schematów, chociażby działania państwa totalitarnego pod fasadą demokracji na nowe społeczeństwo. Nie przetrwamy w ten sposób. Właśnie ten silos, ci, którzy chcą wyjść, oni przecież nie robią tego tylko dla siebie. Oni chcą świata, także dla tych, którzy są w silosie, w którym będą mogli dotykać ziemi, wody, będą mogli czuć wiatr. Tak, to jest takie doświadczenie, może być, które jest bardzo zmysłowe, które zostało im odebrane.
Ono zostało im z jednej strony odebrane, a z drugiej oni sami go nie znają. To znaczy w świecie silosu to wszystko, co się wydarzyło przed tą tajemniczą katastrofą, tajemniczą apokalipsą, jest reglamentowane, wiedza o tym jest reglamentowana do tego stopnia, że nawet przedmioty, które należały do ludzi przed apokalipsą, kiedy żyliśmy normalnie na świecie, są przedmiotami ściśle kontrolowanymi, że nie można ich mieć w domu bez pozwolenia, że ta opowieść pokazuje nam, że ważna jest w ogóle historia jako punkt odniesienia, ale jak bardzo też ważna jest kontrola nad historią i kontrola nad narracją, nad światem, który znamy, a który był wcześniej.
No tak, to potwierdza, jak motyw księgi, tak, wraca właśnie tak w kolejnych opowieściach, które mnie osobiście bardzo właśnie interesuje i to właśnie w przekazach postapokaliptycznych, dlatego że on jest takim tropem kulturowym, który pokazuje, że w zasadzie to nie rzeczy, to, co te rzeczy robią z ludźmi, jest niebezpieczne, tak? To znaczy te rzeczy, te artefakty, czy też te relikty, jak to się nazywa w silosie, one jakby uruchamiają pewne skojarzenia, które są niebezpieczne dla systemu. Uruchamiają pewną wrażliwość, która nie podlega kontroli. I tutaj wrócę do tej książki My Zamiatina właśnie, w której ten rosyjski pisarz już na początku XX wieku pokazał, że władza totalitarna wcale nie dąży do tego, żeby kontrolować fizyczność ludzi. Władzy totalitarnej chodzi przede wszystkim o to, by kontrolować sposób myślenia ludzi. I to jest głównym powodem, dla którego na przykład książki są palone albo zakazywane, albo karze się śmiercią za ich posiadanie. Bo właśnie to jest taka sfera, nasza wyobraźnia jest tym, czego jeszcze nie do końca, coś, co nie do końca może podlegać kontroli. No i to jest z punktu widzenia władzy.
Prawda?
Tak, tak.
Przecież w opowieści podręcznej kobiety nie mogą pisać, nie mogą czytać. I ten moment, w którym właśnie jakieś jednostki się wymykają z tego schematu i wbrew prawu no, po prostu mają kontakt z literami, tak to nazwijmy, to natychmiast zaczyna w nich buzować i gotować się pod tą pokrywką. Ale też chciałam wrócić do tego, co pani powiedziała o tych jednostkach, które są pełne niezgody. Marzyciele, idealiści, fajterzy. W silosie pewnie powiemy, że to Juliet jest taką największą, nasza główna bohaterka. I to najczęściej są właśnie jacyś główni bohaterowie, którzy generują tę niezgodę i zmianę w świecie postapokaliptycznym. Ale zastanawia mnie, co pani myśli na tym tle o Joelu z The Last of Us. Bo on jest takim bohaterem, który no nie ma w sobie tej potrzeby zmiany swojego świata. Tutaj możemy chyba spoilerować, bo to jest jednak premiera sprzed pół roku i każdy, kto The Last of Us pewnie miał obejrzeć, to już obejrzy. A jak ktoś nie, to teraz proszę szybko zasłonić uszy na chwilkę. Że on na końcu jednak nie wybiera dobra ludzkości, tylko wybiera dobro osoby mu bliskie i swoje dobro.
No tak, bo ma do przepracowania traumy swoje wewnętrzne, związane z byciem ojcem, rodzicem, opiekunem, tym, kto ma zapewnić bezpieczeństwo. Tak? On tutaj w pewnej sytuacji ma szansę przerobienia tej traumy i to jest dla niego ważniejsze niż dobro ludzkości. Dobro tego dziecka, którym on się opiekuje, które utożsamia ze swoją córką, której nie obronił, nie był w stanie obronić, bo to było ponad nim, poza jego możliwościami, jest taką właśnie sytuacją, w której on ma szansę na przerobienie swojej własnej traumy, na pozbycie się tego ciężaru. I myślę, że tutaj właśnie The Last of Us jest o tyle ciekawym serialem, a poza tym, że został oparty na grze, co bardzo widać w sposobie konstrukcji, fabuły tak i tak dalej, to myślę, że zaletą serialu jest to, że on bardziej pokazuje psychikę bohaterów. Właśnie ten główny bohater, Joel, jest jakby, to nie jest tylko jego podróż po to, aby ocalić tą dziewczynkę. To jest także jego podróż wewnętrzna do własnego ja, do tego, żeby się pogodzić ze stratą i z niemożnością zmiany przeszłości.
I chyba właśnie dlatego niektórzy fani gry nie przepadali za serialem, bo uważali, że za bardzo się skupił na tych różnych wewnętrznych historiach związanych z główną parą, ale też wątkach pobocznych, które dostawały całe odcinki i tak dalej, zamiast skupiać się na strzelaniu do zombiaków, krótko mówiąc.
No właśnie, dlatego dla mnie fabuły postapokaliptyczne, w których są zombie, są mniej ciekawe, dlatego ja z taką rezerwą podchodziłam do Last of Us. Ja parę razy zaczynałam oglądać i właśnie ten początek był dla mnie bardzo trudny do przejścia, a im jak już przeszłam ten pierwszy odcinek i właśnie zaczęła się fabuła rozwijać i poszła w stronę psychologii w postaci takiego krajobrazu różnych właśnie postaci i ich historii na tle tej perspektywy końca, to serial stawał się dla mnie bardziej interesujący od gry.
A dlaczego te zombiaki są takie ważne w ogóle w postapokalipsie?
Myślę, że to jest taka figura, która nam pokazuje, że człowiek nie ma władzy nad naturą. To znaczy, że natura zawsze znajdzie sposób, aby udowodnić człowiekowi, gdzie jest jego miejsce. I jest to... Susan Sontag kiedyś o tym pisała w kontekście choroby AIDS, tak? Że to właśnie AIDS było taką figurą swego czasu, która pokazywała, że człowiek zawsze będzie podległy naturze, że te mikroorganizmy zawsze znajdą sposób, żeby jakoś pokonać człowieka i pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Ja mam wrażenie, że figura zombie właśnie też jest takim wyznaczeniem pewnej hierarchii w świecie przyrody. Że ludzie nigdy nie zdobędą całkowitej władzy nad światem natury. Dlatego, że jest ona w stanie ewoluować na poziomie, którego my nie jesteśmy w stanie kontrolować. Jeśli nie w sensie wizualnym, to na przykład tych mikroorganizmów, nad którymi nie mamy kontroli. Jak to się zresztą dzieje w przypadku grzybów, tak, The Last of Us? Kto by pomyślał? No 15 lat temu, co prawda, okazała się taka książka, która właśnie nosiła tu tytuł Grzyby i koniec świata. No tak. I tutaj okazało się, że właśnie po ponad dekadzie twórcy zaczerpnęli z tej opowieści, która była opowieścią naukową i przełożyła ją na pewną strategię opowiadania o kulturze. Myślę, że w kontekście także ekologii, w The Last of Us ten motyw ekologii jest bardzo ważny, właśnie który wyznacza nowy początek. Ludzie nie przetrwali albo przetrwali w bardzo znikomym stopniu, ale przyroda się odradza. Tam są piękne momenty, jak na przykład te odcinki, gdzie mamy do czynienia z miejscem w zoo chyba, tak? Tak dobrze tak. Pamiętam. Tak. I to jest coś przepięknego. Zresztą podobna scenografia pojawia się w Łasuchu. Nie wiem, czy pani oglądała. Tam też jest właśnie kwestia zoo i tego miejsca, które odradza się bez ludzi, tak? Zwierzęta zaczynają żyć własnym życiem w momencie, kiedy nie ma człowieka. I to jest dla mnie też bardzo ciekawe w kontekście takiej myśli posthumanistycznej. To znaczy człowiek musi sobie uświadomić, że nie jest panem tego świata. On jest tylko jednym z jego elementów. I myślę, że postapokalipsy powinny obudzić w nas takie poczucie pokory wobec świata. Tak? I chyba takie jest też w większości zadanie, tak? Że my właśnie tego typu fabuł, że my oglądając, czytając, czy też grając w różne gry, jednak jeśli nie zaczniemy tylko, znaczy jeśli będziemy myśleć tylko o przetrwaniu, to do niczego nas to nie zaprowadzi. Znaczy nie nastąpi rozwój człowieka, taki duchowy, mentalny. Kiedyś Erich Fromm powiedział, że w latach 50., że żyjemy w epoce atomowej, ale pod względem uczuć jesteśmy na poziomie epoki kamienia łupanego. I myślę, że wiele się niestety nie zmieniło przez te 50 ponad lat, bo myślę, że w postapokalipsach właśnie często podejmuje się ten temat ewolucji duchowej człowieka, takiej mentalnej także, aby rozszerzyć sposób myślenia o świecie, to znaczy nie myślenia antropocentrycznego, czyli są ludzie i wszystko, co istnieje, istnieje dla ludzi. Tak? Postapokalipsy pokazują, jak bardzo kruche jest to wyobrażenie. wystarczy, nie wiem, inwazja jakiejś obcej bakterii nawet, tak, która przewróci nasze życie do góry nogami.
Tak, ten efekt motyla. Doktor Karolina Wierel z Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami i z Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku jest moim gościem. Wracamy po skrócie informacji.
Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska, Zuzanna Piechowicz na wakacjach, a ze mną gościni dr Karolina Wierel z Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami z Instytutu Studiów Kulturowych z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry.
Przed chwilą rozmawiałyśmy i pani mówiła o tym zwrocie ekologicznym. Widać to w tych ostatnich serialach, że ten wątek katastrofy klimatycznej, on się cały czas gdzieś przewija w opowieści o postapokalipsie. Ustaliłyśmy już, że w Silosie, czyli w serialu, od którego zaczęłyśmy dzisiaj, nie wiemy, co było przyczyną tego wypadku, tego, że świat jest cały skażony i trujący, ale powiem pani, że ja sama założyłam jakoś tak ad hoc, że na pewno wydarzyła się katastrofa klimatyczna i to ludzie po prostu zniszczyli środowisko naturalne. I myślę, że właśnie dlatego, że mam to wdrukowane niejako przez ostatnie rzeczy, które czytałam, czy które widziałam. Ale przecież ten wątek katastrofy klimatycznej to nie jest jedyna opowieść o tym końcu, bo i były takie historie, które zaczynały się od jakiejś katastrofy jądrowej, taki atomowa opowieść o tym, że świat się kończy, albo o jakiejś wiecznej zimie, czy właśnie mamy te inwazje bakterii. Chciałam panią zapytać, czy skupianie się i opowieści o tym, jak my sobie wyobrażamy koniec, jest skorelowane z rzeczywistością, to znaczy czy to odzwierciedla jakieś nasze obecne lęki, które w nas siedzą i które w danym momencie historii nas jakoś szczególnie martwią.
No tak, kultura pełni taką funkcję terapeutyczną, tak, pomaga nam nie tylko zaprojektować w jakiś sposób przyszłość, ale przerobić także te lęki, które nas trapią, to znaczy nie bez powodu wybieramy takie, a nie inne tytuły i one nas jakoś osaczają wręcz, tak? Jesteśmy, niektórzy właśnie idą w stronę tylko jednego gatunku i tam poszukują jakichś odpowiedzi na bardzo egzystencjalne często pytania. Właśnie kultura z jednej strony dostarcza nam rozrywki, ale już dawno przestała być tylko i wyłącznie, nie wiem czy kiedykolwiek była, tylko i wyłącznie rozrywką. To znaczy, to już starożytni powiedzieli, tak, że chodzi o to, żeby przeżyć katarzis i żeby móc dalej funkcjonować i mieć jakieś odpowiedzi na pytania, które często nie pojawiają się w życiu codziennym, ale właśnie bardzo często w kulturze. One, te jakby kultura i te różne teksty kultury wyprzedzają rzeczywistość. To znaczy przeświadczenie o tym, że koniec jest nieunikniony, w zasadzie jest nam wdrukowywane od początku istnienia ludzkości. To znaczy ludzie, którzy żyli w cyklu takim przyrodniczym, zgodnie z cyklami przyrodniczymi, mieli świadomość tego, że życie ludzkie jest bardzo kruche i że to nie jest koniec ostateczny. To biorąc pod uwagę, śmierć nie jest końcem ostatecznym. Biorąc pod uwagę tę zmianę, jaka nastąpiła w kulturze właśnie od czasów religii monoteistycznych i takiego wdrukowywania nam świadomości, że żyjemy tylko raz, to bardzo wiele zmieniło. To znaczy zmieniło właśnie nasze poczucie bycia w tym świecie, że my musimy wykorzystać, jakby wycisnąć z tego życia ile się da i czerpać garściami, bo drugiej szansy nie będzie. Z jednej strony to właśnie jest ta postawa hedonistyczna, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że okej, no to w takim razie, żeby nie zaszkodzić innym, to będę jak najmniej robił, będę bardzo zachowawczy, konserwatywny i będę przestrzegał reguł, które zostały ustalone po to, żeby nikomu nie zaszkodzić i sobie też nie zaszkodzić, tak? No i ta perspektywa właśnie tego życia, które jest pojedyncze, które nie podlega odnowieniu, jest dla kultury postapokaliptycznej czymś, można powiedzieć, fundamentalnym. W ogóle te wyobrażenia judeo-chrześcijańskie dotyczące końca, nieuniknionego końca, tak? Tak jak mówią święte księgi, koniec będzie. Będzie, to nie jest powiedziane, że go nie będzie. I stąd też wszystkie teksty kultury, które mówią o tym, że koniec będzie za 10 lat, za 100 lat, za 200 lat, tak? My staramy się w czasie sobie wyznaczyć taką granicę, Okazuje się, że mniej więcej, jak wyliczyli mądrzy naukowcy, od czasów, kiedy w ogóle powstawały różne teksty mówiące o perspektywie końca, mniej więcej co 20 lat powraca wśród ludzkości, wśród ludzi, takie myślenie o tym, że będzie jakiś koniec, tak, nad którym człowiek nie ma kontroli. Czy to będzie, nie wiem, potop, tak? Czy to będzie inwazja szarańcza, jak w Biblii, ale że taki koniec następuje. I potem zawsze są...
Mówi pani o tym, że na przykład, nie wiem, pojawiają się takie informacje, że no w 2003 majowie tak, zapowiedzieli, tak, że będzie
tak,
koniec...
Aha. Tak. I to są takie daty graniczne, tak? Które nas jakoś... także ustosunkowują do tego, co się dzieje w naszym życiu, tak? Jaki mamy stosunek do tego, co się dzieje. Rzeczywiście ta perspektywa nawet roku 2000, ja to pamiętam jeszcze, jak z jednej strony no, mówiłam, no cóż się może stać, się tylko data zmieni. No ale jeśli się słyszało, że naukowcy rzeczywiście martwią się o to, czy pieniądze w bankach nam nie przypadną, jak zareagują systemy na zmianę daty. Tak? No i to wśród niektórych mogło wywołać popłoch na przykład. Co się stanie z naszymi oszczędnościami? Czy też pewnych mechanizmów, które właśnie są niezależne od człowieka. Myślę, że to jest tak z perspektywy człowieka najbardziej przerażające, że my nie mamy nad czymś kontroli, tak? Że może być jakaś konfiguracja planet albo na przykład przyleci kometa, którą nie będziemy mogli nic zrobić, jak na przykład w świetnym, myślę, filmie Nie patrz w górę. Kometa leci, wszyscy o tym wiedzą, ale nic z tym nie robią, bo przecież są zajęci tym, co się dzieje na Ziemi, czyli kampanią wyborczą, czy też plotkami w mediach, czy też snuciem różnych teorii spiskowych. Więc myślę, że ta perspektywa końca jest wpisana w taką sinusoidę funkcjonowania ludzkości, ale także kultury, tak? Że my potrzebujemy pewnych dat granicznych. Mamy w sobie taką potrzebę końca, który jest zapowiedzią nowych możliwości, nowego początku, nowego rozdania, tak jakbyśmy to mogli też określić.
Ta potrzeba jest w nas, ale ona też nas spotyka, to znaczy i te myśli postapokaliptyczne pojawiły się oczywiście, kiedy zaczęła się pandemia i one się pojawiły również, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie pełnoskalowa i chciałam panią zapytać, jak takie doświadczenia zmieniają i czy one w ogóle zmieniają nasz stosunek do postapokalipsy?
Oczywiście, myślę, że to kwestia czasu, kiedy powstaną, myślę, że jak już się sytuacja uspokoi na froncie wschodnim, to będziemy mieli wysyp różnego rodzaju wizji postapokaliptycznych związanych właśnie z wojną. Ten temat wojny powróci. To jest kwestia właśnie tego też, co się dzieje wokół nas, tak? Też tych lęków, które są nieprzepracowane. My cały czas żyjemy w cieniu bomby atomowej, tak? Czego się baliśmy na początku wojny? No, że szaleniec naciśnie przycisk i będzie po nas, tak? Teraz już trochę ta narracja została przesunięta, tak, na inne zagrożenia, ale kiedy rozpoczęła się wojna, to wszyscy się bali tego, że będzie to wojna już nie taka tradycyjna i hybrydowa, tylko będzie to wojna atomowa. Więc myślę, że te lęki, kultura pomaga nam przepracować te lęki i pogodzić się jakoś z tą perspektywą braku sprawczości, znaczy braku omnipotencji, tak, czyli takiej wszechwładzy nad światem i wyznaczyć nam pewne cele. Te cele właśnie bardzo często są niewidoczne na co dzień, to znaczy, żeby, nie wiem, przytulić drugiego człowieka, żeby sprawić, że ktoś poczuje się dobrze, żeby pomóc potrzebującemu, tak. To są takie drobne sprawy, na które my często nie zwracamy uwagi, bo ratujemy świat. No ale właśnie bardzo często w postapokalipsach jest ta zmiana optyki, to znaczy nie liczą się te rzeczy wielkie, jak zbawienie ludzkości, świata, ale właśnie te małe rzeczy. Człowiek postawiony w sytuacji granicznej, to znaczy kiedy musi znowu nauczyć się, nie wiem, rozpalać ogień, czerpać jedzenie z otoczenia, tak, samodzielnie, nie iść do sklepu je sobie kupić, tylko wyhodować na przykład. To jest taka sytuacja, w której my poznajemy, co to znaczy życie. Życie, ale w takim sensie nie jednostkowym, tylko właśnie bycie w strukturze większej niż życie człowieka, czyli w przyrodzie. No i właśnie znowu pojawia się temat ekologii, ale nawet bym powiedziała, że to już nie jest sama ekologia, bo ekologia mieści się w ramach takiego szerszego pojęcia, którym jest nowa humanistyka. Tak się określa ten sposób myślenia właśnie, którym... Bo w silosie są ludzie, tak? To tam funkcjonują tylko ludzie, ale bardzo często w tych wizjach postapokaliptycznych oprócz ludzi pojawiają się także inne byty, które są równie inteligentne jak ludzie i z którymi się trzeba nauczyć współpracować. Jak na przykład właśnie w Roku Potopu Margaret Atwood albo u Gluckowskiego, tak? Gdzie pojawiają się byty, które są inteligentniejsze od ludzi i trzeba się nauczyć z nimi współpracować. Albo walczymy z nimi na śmierć i życie i ponosimy klęskę, albo uczymy się z nimi koegzystować. I to jest taka sytuacja właśnie, która, powrócę do tego, co powiedziałam na początku, uczy nas pokory.
Może takim bytem w silosie jest technologia, która pozwala na inwigilację. To ona jest tym przedmiotem, z którym może należy walczyć.
No tak. Tylko, że dla mnie to jest też bardzo ciekawe. W ogóle w postapokalipsach, jako w pewnych fabułach, że pojawia się tam takie zjawisko, które opisał Zygmunt Bauman, nazwał je retrotopią. To znaczy, to nie są bardzo zaawansowane pod względem wyglądu maszyny i komputery. Tak, one są stylizowane na takie maszyny z lat 90., takie jeszcze trochę już z naszej perspektywy archaiczne. A jednocześnie...
Tak, ten silos jest taki postradziecki trochę.
Tak, bo to jest takie połączenie właśnie tego wyobrażenia świata po jakimś właśnie, w jakiejś zimnej wojnie, tak? Z perspektywą właśnie tej sztucznej inteligencji, która ona żyje w tym systemie, to jest bardzo ciekawe właśnie w silosie, też na to zwróciłam uwagę, ona żyje swoim własnym życiem, to znaczy... Ja mam wrażenie, że to będzie jeszcze taki wątek, który może w drugim, trzecim sezonie, jeśli będą trzy, a może i więcej, będzie rozwijany. Bo mam wrażenie, że to jest właśnie też taka zapowiedź tego, że ten świat komputerowy, ta sztuczna inteligencja się rozwija. Człowiek nad tym nie będzie miał kontroli.
Nasz czas dobiega końca, więc jako ekspertkę muszę na koniec panią zapytać o polecajki. Proszę opowiedzieć słuchaczom, co warto obejrzeć, co warto przeczytać, co dla pani jest najbardziej interesujące w temacie postapokalipsy.
Polecam Stację 11, która...
Tak, to jest świetne.
Tak. To jest taki też serial, który nie ma kontynuacji, jest zakończoną opowieścią. I z jednej strony nawiązuje do czasów pandemii, bo tam mamy pandemię grypy. Tak, ale jest on świetnie zrobiony. To myślę, że na pewno Stacja 11 jest tym serialem, który bym poleciła. No i polecam, tak jak tu wspominałam, Margaret Atwood, jej serię Mad Adam, właśnie zaczynającą się od Oryxa i Derkacza, potem jest Rok Potopu i Mad Adam, bo ona tam pokazuje także świat, który myślę, że Ridley Scott się wzorował na opowieści, którą opisała Margaret Atwood w Awatarze. Właśnie te byty o niebieskiej skórze, które są, może być, na wyższym poziomie rozwoju duchowego i żyją w zgodzie z naturą. To jest zaczerpnięte od Margaret Atwood. Tam właśnie mamy źródła Awataru, jeśli kogoś interesuje ta seria filmów. No i klasykę, tutaj wspomniałam o My, Zamiatina właśnie. To jest taka książka zapomniana, mam wrażenie, a w dzisiejszych czasach warto ją przeczytać.
Ja bardzo polecam też Silos, który moim zdaniem jest bardzo intrygującym serialem. Tak jak pani też powiedziała, on jest świetnie zrobiony i wydaje mi się, że ta jego opowieść... Może nawet nie opowieść jest w nim najciekawsza, tylko właśnie ten świat i jego ustawienie pionków na planszy, ono jest interesujące i jakoś mnie skłoniło do ciekawych refleksji. Też nieustannie polecam The Last of Us, które pewnie zgarnie wszystkie nagrody, jakie tylko się da w tym w tym sezonie nagród telewizyjnych. Na to jeszcze chwilkę poczekamy, bo Emmy zostały przełożone, ale dam sobie rękę uciąć, że to właśnie The Last of Us będzie największym hitem tego rozdania. My już kończymy, szkoda czasu na złe seriale. Bardzo, bardzo dziękuję mojej gościni, którą była dr Karolina Wierel z Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.
I do usłyszenia. A Państwa zapraszam też na nasze media społecznościowe. Szkoda czasu na złe seriale na Instagramie i na Facebooku. Też nieustannie do archiwum naszego zapraszam, gdzie więcej serialowych rekomendacji. Żegnam się z Państwem. Za tydzień wracam z Zuzanną Piechowicz, Anna Piekutowska. Do usłyszenia. Czas na informacje Radia Tok FM.
Szkoda czasu na złe seriale.